proszę Państwa, dzisiaj o bólu będziemy rozmawiać, o tym, dlaczego jedni ten ból odczuwają, dlaczego niektóre środki na nas działają, choć nie zawierają substancji chemicznych, które skuteczność można by potwierdzić, i na odwrót. A moim gościem jest pan profesor Przemysław Bąbel, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i szef Zespołu Badania Bólu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jeśli mowa o tych emocjach i o tym pozytywnym nastawieniu, no to w jakiejś mierze placebo tak działa, tak? Mamy pozytywne nastawienie do leczenia, jest skutek, choć chemicznie właściwie nie ma żadnego uzasadnienia.
Tak, znaczy jakby placebo tak naprawdę to jest pewna interwencja, która nie powinna zadziałać, a mimo to działa, tak? I w bólu mamy mnóstwo takich przykładów, właściwie w ogóle placebo jest najczęściej badane w kontekście bólu i z wielu różnych badań wiemy, że jest bardzo skuteczne w tym bólu. I dzięki badaniom nad placebo wiemy, że ono rzeczywiście zmienia ból, dlatego że w momencie, kiedy poda się ludziom placebo, poinformuje się ich, że to jest silny środek przeciwbólowy, to w ich mózgu wydzielają się opiaty endogenne. Czyli tak naprawdę wiemy, że to nie jest tak, że to placebo po prostu wpływa tylko na subiektywne odczucie, tylko że tam jest po prostu konkretny mechanizm neurochemiczny, który powoduje, że istotnie boli nas mniej. I teraz to, dlaczego boli nas mniej, no to jest, no, to emocje na pewno odgrywają tam rolę, ale przede wszystkim my się uczymy reagować na placebo, tak? To znaczy my w toku naszego życia uczymy się, że na przykład leki działają. I potem przyjęcie tabletki, w której nie ma substancji farmakologicznie czynnej, daje zbliżone rezultaty. Że jest proces uczenia przez takiego czystego warunkowania klasycznego, tak? To może być oczywiście informacja słowna, czyli no, mówimy ludziom, a to jest silny lek przeciwbólowy, nawet jak wygląda inaczej niż to, co dotychczas brałeś. Ale też my robimy sporo takich badań, w których właśnie badani dostają placebo i obserwują innych, którzy otrzymują placebo. No i widząc, że u nich działa, to również u tych naszych badanych ten efekt się pojawia, tak? Czyli można powiedzieć, że to, że placebo działa, bierze się z wcześniejszego doświadczenia, czy własnego, czy innych, których obserwujemy, czy z informacji słownych, które otrzymujemy od różnych osób. Na pewno w przypadku pozytywnego działania placebo, czyli tego efektu placebo, mamy do czynienia z najczęściej pozytywnymi emocjami, ale też jest dużo badań, które pokazują, że po prostu oczekiwania, tak? Znaczy pozytywne oczekiwania. Jak oczekuję, że będzie mnie bolało mniej, to rosną szanse, że będzie mnie bolało mniej. Jak oczekuję, że będzie mnie bolało bardziej, no to niestety rosną szanse, że będzie mnie bolało bardziej.
To placebo to niekoniecznie musi być taka neutralna substancja, bo okazuje się, że antybiotyk też może być placebo, na przykład w chorobach wirusowych.
Tak, to zresztą jakby badania nad placebo jakby wykraczają oczywiście poza ból. Mamy teraz taką dużą dyskusję, która toczy się w polskim środowisku dotyczącym leków przeciwdepresyjnych, tak, bo tam jest mnóstwo badań, metaanaliz, które pokazują, że różnica pomiędzy skutecznością aktywnego leku przeciwdepresyjnego a skutecznością placebo jest nieznacząca klinicznie. To znaczy ona po prostu jest bardzo mała i właściwie z perspektywy pacjenta no jest niezauważalna. Tak? I teraz, czyli za część efektu leków przeciwdepresyjnych, właściwie za większą, odpowiada ten efekt placebo. Czyli tak jakby to nie dotyczy w ogóle tylko bólu, tak? Tylko to jest szersze zjawisko i ono generalnie jest dobre. To znaczy w sensie, jeśli jesteśmy w stanie mieć skutki pozytywne, zdrowotne dzięki zastosowaniu no właśnie nie wiadomo czego, niczego, albo zastosowaniu czegoś, co ma działanie aktywne, tak jak na przykład antydepresanty mają działanie aktywne, tak? Ale mechanizm ich działania, no jest w znacznej mierze właśnie mechanizmem działania placebo.
To pod warunkiem, że nie wiemy, że ten lek, który przyjmujemy, to jest placebo. W momencie, kiedy mamy świadomość, chyba już to działanie jest jednak słabsze, albo znikome.
Jest coraz więcej badań, które pokazują, że niekoniecznie. Że właśnie, bo jakby z etycznego punktu widzenia przepisywanie placebo, kiedy wiemy, że to jest placebo, jest po prostu nieetyczne, tak? Jakby nie powinno się tego robić. Oczywiście to się robi.
Nie informując pacjenta.
Nie informując pacjenta, tak? To się robi w taki sposób, jak pani powiedziała, czyli podając substancje, które są aktywne, tylko które w danej sytuacji nie działają, tak? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, przychodzi pacjent i jest zmęczony i przepiszemy mu witaminy, no witaminy nie działają na zmęczenie, prawie na nic nie działają, jeśli chodzi o takie w tabletkach, to jest powiedzmy aktywne leczenie, tak? I temu pacjentowi może przejść to zmęczenie, natomiast no nie przejdzie mu z powodu przyjmowania witamin, tak? Czyli w ten sposób można, że tak powiem, przepisywać legalnie leki, które na dane schorzenie nie działają, ale nie są po prostu nazywane placebo, tak? Nie są placebo. Natomiast no właśnie przez te względy etyczne zaczęto sprawdzać po prostu, a co by było, gdybyśmy powiedzieli pacjentowi, że dostaje placebo. No i tak zaskakująco okazuje się, że nadal działa, ale są dwa warunki. Po pierwsze, to musi być pacjent, to znaczy pacjenci, jak uzyskują informację, że oto mogą otrzymać lek, który jest no właściwie placebo, częściej u nich występuje ten efekt. Przy czym to nie jest tak, że się mówi badanym, że a teraz dostaniesz taki środek, który właściwie nie działa i zobaczymy, co będzie. Nie, nie, nie. To jest bardzo rozbudowana instrukcja. Mówi się tak, że to jest placebo. Placebo nie ma żadnego, nie ma żadnych składników farmakologicznych, ale z bardzo wielu badań wiemy, że ono działa. Mówi się prawdę, bo to jest prawda, że działa. I mówi się też, dlaczego działa. Mówi się, że właśnie jednym z mechanizmów może być to, że wcześniejsze doświadczenia na to wpływają. Wręcz się omawia eksperymenty nad warunkowaniem klasycznym u psów Pawłowa, żeby pokazać, jak to może działać. Czyli bardzo długa informacja, bardzo szczegółowa, pokazująca po pierwsze dowody na to, że coś, co jest farmakologicznie nieaktywne, może działać, a po drugie pokazująca, dlaczego może działać. I wtedy się mówi, że jeśli chcesz, to możesz też przyjąć takie placebo. No i okazuje się, że to placebo jest całkiem skuteczne, tak? Nawet jeśli wiemy, że to jest placebo. Są nawet takie badania pokazujące naprawdę dużą taką siłę naszych wewnętrzną naszych organizmów. Mianowicie, kiedy się daje badanym placebo do trzymania w domu, ale nie mogą go brać. I okazuje się, że samo posiadanie placebo już zmniejsza ich ból, tak? Czyli po prostu my teraz pracujemy nad takimi badaniami, w których zamierzamy w ogóle pójść jeszcze dalej i kazać wyobrażać sobie badanym, że biorą placebo, tak? Niestety już właśnie się ukazało podobne badanie, tylko nie w kontekście bólu i wyszło, tak? W sensie takim, że wyobrażanie sobie, że przyjmujesz lek, powoduje efekt, tak? No więc to jakby można powiedzieć, że te badania nad placebo no już wykraczają, już nawet nie tylko, że podajemy coś, co nie działa, tylko wręcz dostajemy to, ale nie przyjmujemy, albo sobie wyobrażamy, że bierzemy, więc...
To zresztą tłumaczy, dlaczego wielu z nas ma rozbudowane apteczki w domu i uwielbiamy kupować leki, niekoniecznie je potem zażywając, ale pieniądze wydajemy. To jest bardzo ciekawe, ten etyczny aspekt podawania placebo. No już pomijając w ogóle finansowanie firm farmaceutycznych, które produkują i sprzedają takie niby leki, ale ta świadomość pacjentów tutaj. No i druga skrajność to mamy nocebo. Rzadziej o tym mówimy.
Rzadziej o tym mówimy, a to jest bardzo groźne, tak? Bo efekt nocebo jest skutkiem działania placebo, ale negatywnym. To znaczy...
Na czym polega w ogóle ten
efekt? Na przykład polega na tym, że przyjmujemy placebo i zaczyna nas boleć bardziej.
Po placebo.
Czyli jakby placebo może powodować dwa efekty. Albo pozytywny efekt placebo, albo negatywny efekt nocebo. Bo to jest trochę tak jak z przyjmowaniem aktywnych środków, że zazwyczaj mamy główny efekt, który jest pozytywny, tak? Czyli nie wiem, po leku przeciwbólowym przestaje nas boleć, ale na przykład zaczynamy odczuwać mdłości jako skutek uboczny przyjęcia leku. Więc można by było powiedzieć, że tak jak aktywne leczenie ma swój skutek pozytywny i ma efekty uboczne, tak trochę jest z placebo. To znaczy, że placebo może przynosić zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Oczywiście wiadomo, że placebo przyjmowane pod pozorem substancji pomagającej, to przyniesie raczej pozytywne skutki, być może też efekty uboczne, ale placebo czasem też przyjmujemy po prostu pod pozorem substancji, która może nam zaszkodzić, tak? No tak jak niektóre środki farmakologiczne przyjmujemy i odczuwamy negatywne efekty. Wewnętrzne efekty są pozytywne, natomiast to, co odczuwamy, jest negatywne. Więc tak może działać placebo. Mówimy na przykład, nie wiem, to jest środek, który może spowodować, że będzie cię bolało, tak? Bardziej. No i ludzi boli bardziej. Mechanizmy są takie same, czyli w ten sam sposób można wywołać ten efekt, czyli ucząc się od innych, ucząc się z własnego doświadczenia, uzyskując informacje. Natomiast ten efekt jest bardzo groźny, dlatego że o ile efekt placebo, no właśnie najczęściej jest zamierzony, kontrolowany, to ten efekt nocebo nie musi być. I przykłady na przykład z poczekalni, dowiadywania się różnych złych rzeczy, to mogą być źródłem efektu nocebo. Tak samo źródłem efektu nocebo może być informacja od lekarza, no nie wiem, nikomu to jeszcze nie pomogło, ale spróbujemy, może panu pomoże, tak? Albo no czasem się coś tam zdarza, rzadko zdarza się jakiś negatywny efekt, spróbujmy, tak? Dobrym przykładem efektu nocebo jest to, jak przeczytamy ulotkę dotyczącą skutków ubocznych leku, który przyjmujemy.
Są tacy, którzy od tego zaczynają całą listę wszystkich możliwych skutków ubocznych.
Dokładnie. I wtedy
nigdy nie zażyją żadnego leku.
Tak, i wtedy rośnie szansa, że odczują te wszystkie skutki. Jest na przykład, jest takie bardzo fajne badanie sprzed lat, ale bardzo duże, rzetelne, w których podawano ludziom leki i pytano się ich, połowy badanych się pytano, jakie skutki uboczne miałeś. I oni tam wymieniali 2-3. A pozostałych się pytano, dawano im listę wszelkich możliwych skutków ubocznych i mieli tylko zaznaczyć, które mieli. Różnica była, jak dobrze pamiętam, chyba ci pierwsi w 18% mieli skutki uboczne, a ci drudzy z listą mieli 70% skutki uboczne, tak? To jest nic innego jak efekt nocebo, tak? Ostatnio mieliśmy sporo takich badań, nawet będziemy mieli opublikowane takie badanie, które robiliśmy we Włoszech, nad skutkami ubocznymi szczepień na COVID. Pytanie, czy te skutki uboczne to były rzeczywiście skutkami ubocznymi tego szczepienia, czy też były skutkami ubocznymi na przykład informacji od kolegów, którzy już się zaszczepili, jakie mieli skutki uboczne, czy też się przeczytali w internecie i tak dalej. I myśmy to badali i okazuje się, że rzeczywiście głównym czynnikiem przewidującym skutki uboczne szczepienia było to, na ile ludzie spodziewali się skutków ubocznych. Znaczy przed szczepieniem byli pytani, czy spodziewają się skutków ubocznych, czy nie spodziewają skutków ubocznych, to oczywiście było dużo bardziej złożone, ale generalnie wynik był oczywiście taki, że ci, którzy się spodziewali, to mieli skutki uboczne, a ci, którzy się nie spodziewali, to nie mieli skutków ubocznych. I teraz coś, co by się znowu wydawało obiektywne, no bo oni siedzieli w domu, cierpieli, prawda, właściwie jakby przechodzili grypę, czy małe zarażenie COVID-em, można powiedzieć, a w większości te efekty brały się po prostu z ich oczekiwań, czyli krótko mówiąc, no był to efekt nocebo. I takich badań jest naprawdę całkiem sporo.
Proszę Państwa, dzisiaj o leczeniu bólu rozmawialiśmy, a moim gościem był pan profesor Przemysław Bąbel, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i szef Zespołu Badania Bólu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.